puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Audycja powstaje przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejną niedzielę czerwca, małoletnią, ale zawsze to dzień trochę bardziej wolny od pracy. Magda Świerczyńska-Dolot i Stefan Kotiuk, kłaniamy się Państwu i zapraszamy na Puls Ziemi. Zajrzymy dziś na forum drobiarskie do Łapina. Będzie o problematycznych kwestiach związanych z hodowlą drobiu, ale proszę się nie martwić, nie zabraknie także i tych dobrych informacji.
Z roku na rok dynamicznie wzrasta produkcja mięsa drobiowego w Polsce i widzimy, że bite są kolejne rekordy. Świadczy to nie tylko o tym, że mamy wysoki poziom przemysłu całego mięsnego, ale również wysoki poziom hodowli.
Ponad miliard szklanek mleka wypiły polskie przedszkolaki i dzieci szkolne w ramach programu Mleko w Szkole. To dzięki unijnemu dofinansowaniu. I my o tym projekcie także powiemy w programie. Powrócimy też do Cieplewa, gdzie Fundacja Bursztynowym Szlakiem, aktywizująca lokalną społeczność, zorganizowała festiwal piosenki dziecięcej. To wszystko po krótkiej przerwie muzycznej. Problemy rynków zbytu oraz miejsce polskiego drobiarstwa w Europie, do tego zagadnienia technologiczne, takie jak na przykład zapobieganie chorobom drobiu, a także ekonomiczne sposoby rozwiązywania tych problemów. To wszystko na drugim pomorskim forum drobiarskim w Łapinie, na które właśnie teraz się przenosimy.
Paweł Manista, jestem hodowcą drobiu z miejscowości Chwaszczyna. Takie forum jest organizowane po to, żeby zapoznać się z ofertami poszczególnych firm, dowiedzieć się, co się dzieje przede wszystkim w drobiarstwie, jakie są nowości, no i poruszać sprawy, które nas dotyczą, które nas drażnią, które chcemy, żeby były rozwiązane. Jeżeli chodzi, ja się zajmuję produkcją kury mięsnej, tak zwanym broilerem, czyli dla nas problemem są umowy kontraktacyjne, których nie możemy w tej chwili w żaden sposób wywalczyć i umowy dawałyby nam szansę takiej pewnej produkcji i pewnych cen. Natomiast w tej chwili tego nie ma, jest to tak zwana gospodarka rabunkowa. To znaczy, te umowy na pewno nie wprowadzimy, bo to nam się nie uda. To jest bardzo trudny temat, nie tylko dla nas, ale także dla ubojni drobiu, które im się lepiej pracuje, jeżeli nie mają umowy kontraktacyjnej. Być może czas to zrobi, nie wiadomo jak to się ułoży dalej. Wiadomo, że najważniejszą sprawą związaną z umowami są ceny skupu żywca i właśnie tutaj też będziemy poruszać te tematy, będziemy poruszać sprawę dobrostanu zwierząt, które są też najważniejsze. No i oczywiście multum problemów jeszcze z tym związanych, które tutaj na pewno wyjdą.
Dużą ma Pan hodowlę w Chwaszczynie?
W Chwaszczynie mamy hodowlę, jedną fermę, jest to 20 tysięcy brojlera. To jest w sumie mało na dzisiejsze czasy, ale wystarczająco tak, żeby to... wystarczająco powiedzmy.
Aleksander Mach, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Rynek drobiu jest na tyle złożony i na tyle skomplikowany, że są dwa podstawowe modele współpracy hodowców z firmami ubojowymi, z ubojniami. Jeden to jest tak zwany wolny rynek, a więc obowiązuje cena dnia, negocjuje się ją praktycznie co dzień, a druga to umowa kontraktacyjna. I ten model współpracy oczywiście namawiamy do niego hodowców, natomiast zwykle jest tak, że w okresach hossy, drób, skupowany żywiec jest jak gdyby w cenach wyższych niż umowy kontraktacyjne, w okresach bessy jest poniżej. Umowa kontraktacyjna daje hodowcy pewną spokój i gwarancję ceny, jak i gwarancję odbioru towaru. Brak umowy kontraktacyjnej pozwala trafiać często w wyższe ceny, natomiast tego spokoju i gwarancji odbioru nie ma hodowca, więc to już wybór naprawdę należy do hodowcy i na który model się zdecyduje.
Adam Jastrzębski, drób rzeźny, Kamienica Królewska.
Ja z Goblina, Andrzej Flisz, też drób rzeźny.
Co, wysokie ceny zakupu wszystkiego, a sprzedaży są różne ceny, bardzo zróżnicowane. No, że w ciągu tygodnia potrafi być o 30 groszy różnicy. Skacze na przykład z 4 zł na 3,70, nie? No i to jest tak przy jednym kurniku dwóch ciężko trafić na dobrą cenę, nie? Nie ma takiej stabilizacji.
Restrykcji jest masę, tych wszystkich wymogów, które trzeba spełnić, a to się nie przekłada na cenę. Takie jajko to powinno kosztować tam przynajmniej złotówkę, a dostaje się za to 50 groszy, nie? I teraz policzyć, że po pszenicę na przykład z certyfikatem trzeba jechać 300 km, że kukurydzy niemodyfikowane genetycznie nie można w ogóle kupić praktycznie. Także to nie jest prosta sprawa, nie? A wszędzie się tyle o tym, każdy by chciał mieć ekologię, ale to musi iść w parze z ceną, a jak to ma kosztować w takie cenie jak normalne jajko, to wtedy jest pic na wodę, a nie ekologia.
Pan hoduje kury zielone nóżki. Gdzie? Skąd pan jest?
Pod Starogardem. No, jeszcze to zielonuszka specyficzna, bo to tak w wielkim stadzie ona się źle bardzo hoduje. Musi być w małych grupach, bo wtedy agresję wydziela się. No i nieśność spada. W ogóle ona ma połowę tej nieśności, co nioska taka typowa. więc tu już są koszty też. Nie? Trzeba jeszcze raz tyle kur, żeby mieć tą samą ilość jaj. Jest potem nieprzydatna praktycznie do celów spożywczych, bo jest za mała. A jak fruwa na wysokość pierwszego piętra, no i tak nie jest to takie proste, jakby się wydawało.
Cel zawsze jest ten sam. Chcemy poprawiać efektywność produkcji, obniżać koszty produkcji, zwiększać przychody, dochody, zysk hodowli i to jest kwestia najważniejsza. Widzimy, że jest to połączenie jak gdyby wszystkich światów związanych z tą branżą drobiarską około tej branży, więc jestem przekonany, że każdy hodowca zarówno drobiu rzeźnego, jak i jaj, czy to reprodukcyjnych, czy towarowych, znajdzie dla siebie jakiś ważny element, który zastosuje, wdroży we własnym gospodarstwie, we własnej hodowli i będzie on procentował, będzie skutkował albo większą zdrowotnością stada, albo skróconym okresem tuczu, albo mniejszym zużyciem paszy, albo lepszymi przerostami. Przełoży się to po prostu na efekt hodowlany i tego jak gdyby wszystkim hodowcom życzę i myślę, że to jest główny cel, to jest główny cel. Nie można mówić, że mamy nadprodukcję, produkujemy dużo więcej niż zużywamy, niż spożywamy. W związku z tym jesteśmy jednym z największych eksporterów, trzecim największym eksporterem w Unii Europejskiej, czwartym największym producentem w Unii Europejskiej jako kraj drobiu. Jesteśmy dużym, liczącym się graczem i to jest bardzo istotne i ważne, ponieważ widać, że ten drób rozwinął się na tyle, że jest w stanie konkurować i sprostać oczekiwaniom wymagających rynków unijnych. Z roku na rok dynamicznie wzrasta produkcja mięsa drobiowego w Polsce i widzimy, że bite są kolejne rekordy. Świadczy to nie tylko o tym, że mamy wysoki poziom przemysłu całego mięsnego, ale również wysoki poziom hodowli, obsługi stad, leczenia, genetykę, czyli stada reprodukcyjne na wysokim poziomie. To wszystko, co jest związane też z branżą około, więc widzimy, że standardy są wysokie, że Polska dobrze sobie radzi na wewnątrzwspólnotowym rynku, ale nie tylko, bo trzeba zwrócić uwagę, że coraz częściej i coraz większe ilości eksportujemy do krajów trzecich, takich jak chociażby kraje Afryki, mam tu na myśli Benin, Ghana, ale również Republikę Południowej Afryki. Coraz większy eksport jest na rynki azjatyckie, zaczynając od Chin, a kończąc na Rosji. Trzeba też pamiętać, że otwierają się dla nas rynki Bliskiego Wschodu. To też jest ważna informacja.
I tymi dobrymi informacjami kończymy relację z Łapina. A za kilka minut już nie o drobiu będzie, a o zdrowiu. Mlecznym zdrowiu. Opowiem Państwu o programie Mleko w Szkole. Mleko i produkty mleczne. Tańsze, bo dofinansowywane z Unii Europejskiej. Od momentu wejścia Polski do wspólnoty nasz kraj korzysta z programu Mleko w Szkole. Dzięki niemu również do pomorskich szkół trafiają produkty zdrowe dla dzieci. O tym, jaki jest cel programu, powie Państwu Stanisław Wierycho z Pomorskiego Oddziału Agencji Rynku Rolnego.
Program Mleko w Szkole jest realizowany w krajach Unii Europejskiej od lat 80., a w Polsce od momentu akcesji. Administratorem programu jest Agencja Rynku Rolnego, oddziały terenowe. Adresatami przedsięwzięcia są wszystkie placówki oświatowe, czyli przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Celem programu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i jego przetworów, promowanie zasad zdrowego odżywiania, kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych oraz edukacja w zakresie wartości odżywczych mleka i jego przetworów. Realizacja programu ma przeciwdziałać rosnącemu problemowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku kształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych, jak również ma przeciwdziałać spadkowi spożycia mleka i jego przetworów wśród dzieci i młodzieży.
W momencie wejścia Polski do Unii spożycie mleka na przeciętnego obywatela kraju wynosiło 173 litry. Po 10 latach pijemy więcej tego białego napoju, bo jakieś 196 litrów na osobę.
Jest to jeszcze mniej niż to było w latach 90., no ale dzięki m.in. programowi Mleko w Szkole wartość powoli wspina się do góry.
Co roku prawie maksymalna ilość pomorskich szkół bierze udział w programie.
W naszym województwie z programu Mleko w Szkole korzysta aktualnie 703 placówki. Są to 452 szkoły podstawowe, 98 przedszkoli, 6 gimnazjów oraz 147 pozostałych placówek. To są zespoły szkół, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz szkoły ponadgimnazjalne.
W ramach programu dopłaty mleko może być dostarczane do szkół za obniżoną kwotą.
Mleko i przetwory mleczne mogą być dostarczane do placówek szkolnych w dniach nauki szkolnej, czyli od września do czerwca przez 5 dni w tygodniu. To w tym momencie przysługuje obniżona cena. W ramach dopłaty krajowej, która weszła od roku 2007, można dostarczać mleko i jego przetwory w miesiącu październik, maj. Dzięki dopłacie z budżetu krajowego mleko białe jest dostarczane do placówek oświatowych bezpłatnie. Jest jeszcze również Fundusz Promocji Mleka, który wszedł od 2005 roku. On funkcjonuje w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych, dzięki któremu też ta cena przetworów jest obniżana.
Jak duże jest wsparcie z Unii Europejskiej na program Mleko w Szkole?
W sumie na program Mleko w Szkole od dnia akcesji wypłacono blisko 1 mld zł na ten program. Corocznie z budżetu krajowego jest asygnowana kwota 118 milionów złotych jako dopłata krajowa.
Na koniec powiedzmy o korzyściach płynących z udziału w programie.
Szkoła jako miejsce, w którym dziecko spędza dużo swojego czasu, odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu i propagowaniu tak ważnych idei jak właściwe odżywianie czy prowadzenie zdrowego trybu życia. Uczestnicząc w programie, placówka oświatowa daje świadectwo swojego zaangażowania w proces prawidłowego rozwoju uczniów i wykształcania dobrych nawyków żywieniowych, które będą procentowały w ich dorosłym życiu. Na początku działania programu Mleko w Szkole udział placówek w przedsięwzięciu był niewielki, około 4400 placówek oświatowych, ale już od roku szkolnego 2007-2008 Polska stała się liderem wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ilości mleka i przetworów dostarczanych do szkół i przedszkoli w ramach akcji. Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyło się mleko białe. Szacuje się, że dzięki zaangażowaniu placówek oświatowych w akcję od początku jej trwania dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli wypiły ponad 1 mld szklanek mleka.
Dwudziestu młodych wykonawców, w tym 18 solistów i 7 zespołów wystąpiło podczas drugiego pomorskiego festiwalu piosenki dziecięcej Bursztynowa Nutka w Cieplewie. Festiwal to jedno z kluczowych działań, jakie podejmuje Fundacja Bursztynowym Szlakiem, skupiająca mieszkańców gminy Pruszcz Gdański, ale nie jedyne. I właśnie o tej aktywizacji lokalnej społeczności chcę Państwu opowiedzieć.
Nazywam się Licja Kwiatkowska, znajdujemy się w tej chwili w Cieplewie na festiwalu piosenki dziecięcej Bursztynowa Nutka. Jest to druga edycja tego festiwalu i w tym roku również cieszy się on dużym zainteresowaniem. Mamy tutaj jakby też duże zaangażowanie wolontariuszy ze szkół ponadgimnazjalnych i też gimnazjalnych, tak, którzy tu jakby się udzielają, nabywają doświadczenia. Natomiast my ze swojej strony staramy się też naszemu jakby lokalnemu społeczeństwu pokazać, że można coś fajnego zrobić, niekoniecznie dużym kosztem, natomiast dla kogoś. I w tym roku zbieramy pieniążki dla Tomka, który no, jest poszkodowany, ma problem z nogą i potrzebuje jakby naszego wsparcia.
Pani Alicja, pani od jak dawna jest w Fundacji Bursztynowym Szlakiem?
Od samego początku. Jestem jedną z osób, które fundację założyły i działamy razem już od samego początku, więc to już jest prawie no już ponad 2 lata. I myślę, że jeszcze jakiś czas wszyscy ze sobą pozostaniemy, mamy nadzieję, że jak najdłużej. Staramy się działać jak na największym terenie, tak? I mamy nadzieję, że nasza działalność będzie się rozszerzać. Przede wszystkim chcieliśmy na początku zająć się właśnie sprawami na rzecz społeczeństwa, ale też idziemy w drugim kierunku, tak? Czyli kultura, sztuka, edukacja dla dzieci, dla młodzieży, właśnie po to, żeby coś działo się też poza tą sferą, która jest taka typowo zorganizowana, czy jakby przez nasze władze lokalne. Więc takiej fundacji nie było. Myślę, że coś fajnego jeszcze jesteśmy w stanie zrobić poza właśnie takimi wydarzeniami jak to dzisiejsze.
Pani jest nauczycielką, pani zajmuje się sztuką, kulturą, no właśnie, czym konkretnie w tej fundacji?
Moja młodzież akurat reprezentuje technikum żywienia i technikum hotelarskie, więc oni są jak najbardziej tutaj obyci i także jest tutaj jeden z naszych absolwentów, już technik kucharz, więc oni zajmują się gotowaniem, ja się uczę przy nich. W zeszłym roku to były pierwsze koty za płoty, teraz już wiem więcej, co robić, natomiast poza tym zorganizowaliśmy w marcu właśnie tutaj z młodzieżą z mojej szkoły no taką prawdziwą sztukę, tak? Zorganizowaliśmy śluby panieńskie, takie już tutaj właśnie przy pomocy pana Cwalińskiego. Dostaliśmy salę, młodzież miała faktycznie takie zupełnie profesjonalne kostiumy, fantastycznie się przygotowała i właśnie nasza nasza szkoła wraz z Fundacją Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie i Fundacją zorganizowaliśmy takie przedstawienie tutaj dla lokalnej społeczności, dla rodziców, dla nauczycieli i naprawdę wyszło fantastycznie, także myślę, że w przyszłym roku też nasza fundacja zrobi coś takiego fajnego właśnie a propos sztuki.
Ogień gorący jest i groźny, czasem przyjemny, także bywa, gdy w święta wokół blask roztacza, a ciepło nam na serca spływa. Ziemia, po niej biegamy, ogień, ciepło nam daje wodę, chętnie pijemy powietrzem oddychamy. Ziemia, po niej biegamy, ogień, ciepło nam daje wodę, chętnie pijemy powietrzem oddychamy.
Skąd jesteście, powiedzcie?
Słonecznego przedszkola. Wejherowie.
Co przygotowaliście?
Bąka kaszubsku. To ja nasza ziemia i piękne bledzki.
A wy znacie język kaszubski? Czy było tak ciężko trochę? Ktoś was uczył? Panie uczyły?
Mamy zajęcia w przedszkolu.
I podoba się język?
Tak.
Tu jest nasza ziemia, kochana ojczyzna, bo to tu są nasze rodzinne kasze.
Nazywam się Małgorzata Waguca-Jączek i jestem działaczką Fundacji Bursztynowym Szlakiem.
Pani Małgosiu, pani pewnie w fundacji od początku?
No nie, ja jestem... Nie jestem od początku, jestem od niedawna. Wciągnęła mnie w tą całą działalność moja bliska przyjaciółka, a ponieważ sama mam trójkę dzieci, bardzo jestem czuła na ból i cierpienie innego dziecka. W związku z tym sam cel działalności fundacji, czyli pomoc tym dzieciom, które tego najbardziej potrzebują, jakoś tak bezpośrednio do mnie dociera. I stąd jak gdyby... argumentacja do zajęcia się tą działalnością.
Fajnie jest robić takie rzeczy też dlatego, że młodzież po prostu nabywa pewnego doświadczenia i wie, że ta empatia jakby jest ważna, tak? Że empatia jest jakby być może nawet i najważniejsza w tym naszym życiu i trzeba się kierować też innymi rzeczami niż tylko pieniądze.
I ja się pod tym stwierdzeniem podpisuję jak najbardziej. Zbliża się godzina 8, a to znak, że powoli czas kończyć Pulsy Ziemi i zaprosić Państwa do słuchania magazynu kaszubskiego w Radiu Gdańsk, w którym między innymi będzie mowa o pewnym fenomenie. Młodzi Kaszubi chcą się żenić i według socjologów żenią się w dużo młodszym wieku niż ich pozostali koledzy. Zapraszam w imieniu Tatiany Slowi. Stefan Kotiuk, Magda Świerczyńska-Dolot. Do usłyszenia za tydzień.
Puls Ziemi. Audycja powstaje przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego.